Dobra, także możecie zaczynać. Mogą Państwo zaczynać.
Dobry wieczór Państwu. Ja na wstępie bardzo chciałem podziękować za przygotowanie tego projektu. Żałuję, że wyszło tak jak wyszło, nie możemy się spotkać wspólnie wszyscy w sali kinowej. Ale jeszcze raz wielkie ukłony i podziękowania, ponieważ wydaje mi się, że tak jak obozy, były obozy koncentracyjne nazistowskie, możemy tam pojechać je zobaczyć, tak w przypadku łagrów no po prostu takiej możliwości nie ma. Nie ma w byłym łagrze stworzonego muzeum. I tak naprawdę dzięki Państwu możemy zapoznać się, jak te łagry wyglądały.
Mohli se podívat, jak vypadaly ty kdysi lágry sovětský, jak vypadají dneska ty dávné lágry.
A moje pytanie, pierwsze pytanie, w ogóle skąd u Państwa zainteresowanie tematyką łagru, bo wydaje się, że Czechy są dosyć odległym krajem. Na pewno trochę Czechów było też w łagrach, ale skąd u Państwa zainteresowanie, żeby pojechać i przygotować ten projekt?
Českého hosta, jak se to vzalo, odkud máte ten zájem o tu lagrovou tematiku, která nebyla asi tak citelná v české historii, jako řekneme v polské, jak se to stalo, že jste se začali o to zajímat?
Dobrý večer všem, moc děkujeme za pozvání a je mi taky velice líto, že bohužel nemůžeme být s vámi ve Varšavě, do poslední chvíle jsme se chystali, ale ta situace v Česku je skutečně poněkud kritická.
Także bardzo przepraszam Państwa, niestety nie mogliśmy się tu pojawić. No ta sytuacja jaka jest, w ostatniej momencie się zmieniła sytuacja w Czechach, powiedzmy krytyczna, bo panowie planowali tu przyjechać.
A k vaší otázce, kde vznikl ten zájem, je pravda, že v České republice moc nevíme o našich vztazích s tou sovětskou represivní minulostí, přestože těch Čechů nebo Čechoslováků zde bylo perzekuovaných v Sovětském svazu několik tisíc, možná až 15 tisíc.
Teraz skąd to naše zainteresování? Oczywiście ta tematika v Čechách nie jest tak silna może jak v Polsce, ale również máme to doświadczenie. Kilkanaście, około 15 tisíc Čechów też trafiło do sovětských łagrów.
Mě osobně to téma začalo zajímat v podstatě postupně, když jsem jezdil, já jsem rád jezdil do Ruska dlouhá let, a už 25 let jezdím do Ruska, rád navštěvuju vzdálené končiny na Sibiři, na dálném severu a tak podobně. A to jsou často místa spojená právě s těmi sovětskými represemi a přišlo mi, že to téma tam je pořád nějak přítomné, ale ne pořádně vyřčené a někde skryté a mě to svým způsobem začalo fascinovat, přitahovat a začal jsem se o to téma víc zajímat.
Takže já od 25 let jeżdżę do Rosji, lubię odwiedzać właśnie takie dalekie miejsca, mniej odwiedzane i tam też właśnie jakby zainteresowałem się tą tematyką, gdzie stwierdziłem, że ta tematyka nie jest do końca wyeksploatowana, przedstawiona i chciałem ją właśnie bardziej też przybliżyć.
A poté jsem, jak je to i ostatně v tom filmu, jsem na satelitních mapách na Google vlastně zjistil, objevil, že pořád se nachází někde v Tajze poměrně velké množství těch opuštěných táborů a nikdo pořádně neví, jak vypadají.
Też przez taką kwerendę na mapach Google, na zdjęciach satelitarnych, zobaczyłem, że jeszcze istnieje wiele tych dawnych obozów, o które mało kto nimi się interesuje.
A byl to dlouhý proces několika let, ale jeho výsledkem bylo několik expedic a na této expedici, ze které ten film vznikly, vlastně potkali pro to naše online muzeum a vlastně vzniklo to díky spolupráci s našimi kolegy, bez nich bychom si prostě tam na místě neporadili.
Myśmy podjęli kilka takich ekspedycji. Ten film, który Państwo widzieli, to jest zapis z jednej z nich, ale wspólnie właśnie z tą inicjatywą, pomocą naszych kolegów, bez których było to niemożliwe, powstało też to nasze online muzeum, które dokumentuje właśnie te obozy.
Dziękuję. Czy poza Państwem z Czech jeszcze w tym projekcie uczestniczą osoby z innych krajów?
Teď vyvíjíme momentálně vzdělávací pomůcku ve virtuální realitě, což je takové pokračování toho projektu. A tam máme partnery samozřejmě i v Rusku, Sdružení Memorial, bez spolupráce s nimi by to nešlo, ale máme tam taky partnery z Německa, ze Slovenska a taky z Polska, z Wroclawy.
Że teraz przygotujemy też taką pomoc edukacyjną, taką rzeczywistość wirtualną. Oczywiście tutaj bez te działania w Rosji nie udałyby się bez współpracy z organizacją Memoriał, ale oczywiście współpracujemy również z partnerami z Niemiec, Słowacji oraz Polski.
A proszę powiedzieć, ile tych byłych łagrów czy zabudowań zostało do tej pory, bo w filmie też się pojawia taki moment, kiedy Państwo przyjeżdżają do byłego łagru Klucz i okazuje się, że on na kilka tygodni przed Państwa przyjazdem spłonął. Czy wiadomo coś o tym pożarze? No i właśnie to pytanie, ile jeszcze tych zabudowań stoi do tej pory?
A tady je otázka, jak víte, jak si myslíte, kolik ještě těch lágrů, těch zastaveb budov tam ještě existuje, zůstalo. Také na tom vašem filmu je ta scéna, jak přijíždíte do jednoho lágru, chcete tam dělat tu dokumentaci a zjišťujete, že pár týdnů před vaším příjezdem to lehlo popelem. Jak vypadá ta situace dneska? Kolik těch objektů ještě tam je?
Těžko říct, kolik se zachovalo ještě v Rusku táboru, nikdo přesně to nemá spočítané. Na té mrtvé trati, kde jsme byli, je to určitě několik desít.
Takže pan mluví, desítky,
možná až stovky táborů budou v dalších oblastech.
Takže tam, kde my jsme byli v tom regioně, je kilkadziesiąt těch obozů, ale toho nikdo neví do konce, ale je. V jiných regionách je tež kilkadziesiąt. Myslím, že těch obozů, objektů poobozových, může být navet kilkaset.
A ten požár, my jsme věděli, že tam byl požár někde v té oblasti, když jsme chystali tu expedici. Já jsem se obával toho, aby právě ne se jeho oběti nestali některý z těch táborů, a to se bohužel ukázalo jako realita. A bylo to opravdu velmi záhadné, jak jako ten tábor nejzachovalejší prostě schořel pár týdnů před naším příjezdem.
Niestety ja wiedziałem, że w tym regionie wybuchają pożary, bałem się o ten obóz i to był taki no niestety smutny zbieg okoliczności, że kilka tygodni przed naszym przylotem właśnie ten obóz, ten obiekt, który był taki jednym z najlepiej zachowanych, co wcześniej go widzieliśmy, właśnie spłonął.
A czy wydaje się panom, że to nastąpiło celowo właśnie, bo ktoś się dowiedział, że przyjedzie ekspedycja zobaczyć ten obóz, czy to po prostu czysty przypadek?
Też to było zamiernie, niekto wiedział, że przyjedziecie to dokumentować, nebo to była náhoda, nebo inny zamiar miał niekto.
Víte, Rusko je země plná záhad a mysteriózních úkazů a těžko říct. Já si myslím, že o tom nikdo o nás nevěděl a že by kvůli tomu zapaloval tábor, mi přijde za přitažený za vlasy, ale nevím, prostě.
Znaczy, z moich doświadczeń wiem, że Rosja to jest kraj pełen tajemnic i zagadkowych zjawisk, ale o naszym przyjeździe raczej nikt nie wiedział i nie sądzę, żeby myśmy byli tego przyczyną, ale tam nic nie jest niemożliwe.
Ja bych jeszcze chciał doplnić Štěpána. Właśnie on nam niekdy już dříve říkal, że właśnie ty tábory do tej krajiny vůbec nepatří. A ta tajga se pomalu bere zpátky. Takže vlastně o to i jako větší nátlak a vážnější důvod vlastně takovýhle podobné expedice dělat a vlastně zajímat se o tohle téma, protože do budoucna to tam už vlastně nemusí být.
Takže vážné je to, že by zajímavat se tím tematikou, ponieważ jednak ta przyroda, ta tajga bierze swoje, zabiera swoje, rozwija się, także po prostu warto robić te ekspedycje, bo za jakiś czas już tych obozów, tych pozostałości po obozach będzie mało, nie będzie ich.
No co wiem, to do tej pory nie powstało w Rosji żadne muzeum w byłym łagrze. Ta pamięć, no właśnie, jakie jest podejście Rosjan obecnie do historii łagrów, czy ich to w ogóle interesuje, czy raczej to jest jakoś ukrywane, ludzie nie chcą o tym pamiętać?
Tady pan má otázku, mluví, že z toho, co víte, v Rusku do dneska nevzniklo žádné muzeum v takovém bývalém lágru. A jak to vnímají místní Rusové na tu historii těch lágrů, jaký to má pro ně význam, jestli se na to vzpomíná?
To je otázka, odpověď by byla na celou knihu, ale ono to není tak, že by tam nebylo žádné muzeum, bylo muzeum Perm 36, které vzniklo na místě bývalého tábora Gulagu, který pak sloužil i v 70. a 80. letech jako vězení pro disidenty.
Takže to je temat na całą książkę, można o tym teraz powiedzieć. Natomiast to nie jest do końca tak, żeby nie było żadnego muzeum, bo w obozie Perm 36, który był jeszcze aktywny w latach 70., 80., gdzie było więzienie dla dysydentów, stworzono muzeum.
Ale to muzeum Perm 36 bohužel bylo jeho zakladatelům odebráno permským krajem a byly tam odstraněny nějaké ty výstavy třeba o disidentech a nahrazeny výstavy o hrdinné práci dozorců.
No i to powstało to muzeum o dysydentach, natomiast później władze regionalne to przyjęły i powstało to muzeum sławiące bohaterską pracę tutaj odkrywców, no tych, którzy działali na tych terenach tajgi.
A já bych řekl, že ta ruská paměť na ty represe je velmi hybridní, citlivá, spolitizovaná, nedořešená a až na malou menšinu lidí málo kdo vlastně ví, jak se k té vlastní minulosti stavět.
Pan, že je to dosyć skomplikovaná historie, taká hybridová, přes wiele osób nedostrzegana i naprawdę tylko mniejszościowa grupa mieszkańców wie, w jaki sposób do tego podchodzić, jakoś tak podchodzi w sposób poważny.
Ano, a výsledkem této nejasnosti vztahu k minulosti, kdy na jednu stranu se oslavuje Stalin a na druhou stranu třeba vzniká i muzeum Gulagu v Moskvě, tak výsledkem je, že žádný z těch bývalých táborů není dodnes muzeum.
Promiňte, bo tady trošku slabě slyším. Co jste řekl nakonec?
Že výsledkem té zmatené paměti je zaprvé to, že na jednu stranu máte to, že někdo oslavuje Stalina, na druhou stranu je v Moskvě muzeum Gulagu docela dobré a výsledkem toho zmatku je fakt, že není žádné muzeum z bývalého tábora.
Takže pan mluví, že to vlastně pomíšená historie, tak je to podejście nie dvojisté, bardzo skomplikované Rosjan, powoduje, že de facto nie ma żadnego muzeum w tym obozie, natomiast jest całkiem dobre muzeum Gułagu w Moskwie, które można też zobaczyć, ale jest to bardzo skomplikowane podejście Rosjan do tej tematyki.
Chciałem jeszcze zapytać, jak Rosjanie, których Państwo spotykali w czasie swojej wyprawy, reagowali na to, co Państwo robią, na te prace dokumentacyjne? Czy dopytywali się, po co Państwo to robią, w jakim celu?
Jak reagovali na vás místní Rusové, jak jste dělali to dokumentaci, jestli se ptali, proč to děláte, po co to děláte, prostě jaký byl jejich přístup k vám?
Davide.
Jo, teď už dobrý. Tak vlastně my, když jsme tam přijeli, tak my jsme nebyli žádná oficiální expedice, my jsme se snažili tvářit, že jsme jako turisté, které to jako zajímá, tahle problematika. Ale většinou jsme se jakoby nebavili moc do hloubky, ale když už jsme vlastně tu problematiku těch táborů, protože ty místní o tom určitě vědí, že tam jsou, když už jsme tu problematiku těch táborů otevřeli, tak většinou nám říkali jako věci ve smyslu, že tam jsou duchové, že tam straší, ale vlastně nikdy jsme jako se jako nesetkali s někým, který by nás jako vyloženě odrazoval tam chodit.
Także myśmy jak tam przyjeżdżali, no to nie występowaliśmy jako jakaś taka oficjalna ekspedycja naukowa, tylko raczej jako prezentowaliśmy się jako turyści, których ta tematyka interesuje. I kiedy rozmawialiśmy z tymi miejscowymi, to żadnego problemu nie było, chociaż jak bardziej się o to pytaliśmy, interesowaliśmy, to raczej nam mówiono, że to może nie jest interesujące, że to są miejsca nieciekawe, gdzie straszy, ale nie było czegoś takiego, żeby ktoś nas bardzo zniechęcał do tych naszych działań.
Když už se více zajímali o to, proč tam jdeme, tak spíš nás odrazovali kvůli tomu, že tam jsou třeba medvědi nebo takhle, ale vlastně vůbec to nebylo nějak spojené s tou historií. Vlastně, a to byli vlastně lidé, kteří bydleli jakoby v nějakém nejbližším městě, který bylo od těch táborů zhruba 150 kilometrů, takže vlastně ani oni s tím místem, kde my jsme byli, jako nemají žádný blízký kontakt.
Takže tam nám odradzano te vizity, ale to raczej ze względu na to, že jest tam niebezpieczeństwo, že występują niedźwiedzie, ale to rozmawialiśmy z ludźmi z miejscowości, która powiedzmy była od tych obozów oddalona o 150 km, z miejscowości, która była oddalona o 150 km, także tam mało kto miał też jakieś własne doświadczenia, wiedzę na temat tych obozów.
Tábory navštěvují pouze místní rybáři nebo lovci. Problém je, že ti lidé vůbec neuvědomují, že tam mají nějakou historickou hodnotu. A třeba rozebírají ty baráky a stavují si z toho vlastní domky, nebo používají i ty dokumenty na rozdělání ohně nebo na podobné věci, takže vlastně ty tábory takhle mizí.
Także pan mówi, że ci ludzie jakby nie mają takiego specjalnego stosunku. Często te obozy wykorzystują myśliwi i rybacy, którzy jakby wykorzystują te obiekty tymi dokumentami, które tam są, palą po prostu, nie mają jakiegoś specjalnego stosunku do tych obiektów. One dlatego też szybciej znikają niestety.
A czy udało się państwu porozmawiać z byłymi łagiernikami lub byłymi strażnikami tych łagrów?
Jestli jste mluvili s nějakými vězmi o těch lagrech, anebo s těmi strážníky, kteří tam pracovali, vlastně s těmi bacháři?
Já jsem mluvil, ale to už je skoro 9 let, v Moskvě a v Petrohradě jsem i natočil rozhovor s bývalými dvěma vězni, jedním pánem Alexandrem Sovským, který byl, tuším, že 5 let na stavbě té železnice.
Także ja przed 6 laty, nakręciłem w Moskwie i w Petersburgu rozmowę z panem Sosnowskim, który był więźniem łagru, 5 lat spędził tam, właśnie przy budowie linii kolejowej pracował.
Jeszcze i z jedną więzienkinią sam mówił, a také w roku 2009 w Krasnojarsku z jednym z bývalým dozorcem, právě z tej, a to był velmi zajímavý rozhovor, protože on říkal v podstatě, že ti dozorci tam trpěli pomalu stejně jako ti vězni.
I później jeszcze rozmawiałem z jedną więźniarką. Natomiast udało mi się też porozmawiać z jednym strażnikiem w Krasnojarsku, który mi tą przedstawiał tą sytuację strażników, pracowników tych obozów, jak w ten sposób, że oni prawie cierpieli tak samo bardzo jak ci łagiernicy.
Czy znana jest jakaś przybliżona liczba osób, które zmarły pracując przy tej budowie linii kolejowej? Ponieważ w filmie jest powiedziane, że tam niemal 100 tysięcy łagierników pracowało. Czy coś wiadomo o liczbie zmarłych?
Jestli máte představu, kolik těch lidí zemřelo při výstavbě té železnice, ty magistrály, jestli by tam jste mluvili, že bylo do toho zapojeno asi 100 000 lidí vězňů?
Já tu představu nemám, jak velká byla úmrtnost. Celková úmrtnost v Gulagu byla nějakých 20%, a tady na té stavbě železnice začátkem 50. let ty podmínky pro stavbu byly podle pamětníků i podle toho, co jsme našli, lepší, než třeba byly lágry na Kolymě ve 40. letech, takže tady asi ta úmrtnost byla nižší. Nicméně i tam se podle svědectví pamětníků poměrně dost umíralo.
Takže nemám dokladných informací, ale ty různé informace mluví, že ta smrtelnost v lágrách byla okolo na poziomě 20%. Natomiast z tych informacji, które myśmy tutaj dostali, to była, że w tych 50. latach, w tych obozach, które były zbudowane, powstały w związku z budową tej linii kolejowej, tam były trochę lepsze warunki, także tam były lepsze warunki, mniejsza śmiertelność niż na Kołymie czy gdzie indziej, ale również z zachowanych źródeł wspomnień mamy informację, że jednak też wiele osób umierało w trakcie tej budowy, traciło życie.
W jednym z wywiadów powiedział pan, że w obozach panowała taka specyficzna, negatywna energia i będąc na miejscu, nigdy państwo w obrębie obozów nie nocowali, tylko poza tymi obozami. Czy mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć?
Vy jste v jednom z novinových rozhovorů v interview jste řekl, že na území těch bývalých lágrů tam vyskytuje se taková jaká negativní energie a že jste ji záměrně tam nespali, ale že jste se tabořili, spali mimo území těchto táborů. Můžete na toto téma něco říct?
No, ta místa jsou prostě zvláštní. Kdo by chtěl jako spát dobrovolně na jako v táboru Gulagu, který je obehnán osnatým drátem. To jsou prostě zvláštní místa. My jsme k ním měli, řekl bych, poměrně respekt a nechtěli jsme vlastně narušovat příliš ta místa jako taková.
Znači, jsou to také specifické místa, no já nechtěl bych spát v místu, které je otočené drutem kolčastým. Čuli jsme taký šacunek, respekt do těch míst, no i nechtěli jsme spát v těch místech, které pełnily takovou roli.
Možná David mě ještě doplní.
Já jsem chtěl ještě říct vlastně jednu věc, že i ten důvod je, že vlastně člověk třeba o tom hodně slyší, nebo hodně čte, nebo má spoustu informací okolo vlastně o tom místě, jak je to tam ve skutečnosti bylo. Ale vlastně tu představu si dělá sám, ale vlastně potom, když tam ve skutečnosti přijde a vidí ty místa a nejen si vlastně spojí všechno to utrpení, o kterém věděl s tím místem, které stejně vlastně zachovalé tak, jako kdyby včera odešly, tak najednou právě vzniká ta tíseň.
Takže pan mluví, že oczywiście myśmy czytali o tych gułagach, wiedzieliśmy o nich, także każdy czytając o tym tworzy sobie jakieś wyobrażenie, ma jakąś wizję, jak to mogło być, ale później, kiedy znajdujemy się na tym miejscu i konfrontujemy te nasze wyobrażenia, to co czytaliśmy, wiedzieliśmy, to też jednak powstają takie dziwne odczucia.
Chciałem zapytać o Państwa plany w związku z tym projektem. Co Państwo w najbliższym czasie planują jeszcze, żeby dodać na stronę Gułag Online?
Także jakie są Wasze najbliższe plany, co planujecie w najbliższej dobie, co chcecie przydać na tą stronę Gułag Online na przykład?
Jak už jsem říkal, tak naším teď největším současným projektem je vytvořit vzdělávací pomůcku do škol za použití virtuální reality.
Naším obecně hlavním projektem, kterým se zajmujeme, to je stvoření také pomoci edukacijné dla škol, vykořistující rzeczywistość virtuální.
My totiž máme všechna ty místa, ty tábory máme převedeny do formátu virtuální reality a se speciálním headsetem na hlavu se můžete v těch místech ocitnout a vlastně taky zažít tu atmosféru těch míst.
Ponieważ my te obozy, które dokumentowaliśmy, mamy przeniesione do tej rzeczywistości wirtualnej 3D, także przy użyciu tych odpowiednich gogli można, że tak powiem, przenieść się w to miejsce i zobaczyć, jak ono wyglądało.
No a samozřejmě máme kolem toho velké množství příběhů i příběhů lidí, kteří třeba byli perzekuovaní v Sovětském svazu a nejsou známé. Rádi bychom je zpracovali, rádi bychom spolupracovali dál se zahraničními partnery a nějak rozšiřovali ten záběr muzea Gulag Online a i se soustředili na ten právě pohled ze zahraničí, ten zahraniční pohled na sovětské represe, protože ty se dotkly nejenom občanů Sovětského svazu, ale i v podstatě všech národů Evropy a celého světa.
Takže my spolupracujeme s lidmi, sbíráme rovněž ty informace, takže dovědujeme se o obozách, které tež bychom chtěli zobaczyć, odvědět. Jednocześnie víme, že ty rosyjské, radzieckie, sovětské represie nie dotyczyły tylko obywateli Związku Radzieckiego, ale również innych krajów, takže tutaj chcielibyśmy na ten temat współpracować więcej z partnerami zagranicznymi i też dowiedzieć się, jak ich dotknęły właśnie te sovětské represie związane z gułagami.
Dziękuję. Nie chciałbym do końca zdominować tej rozmowy, czy może są jakieś pytania z sali?
Otázko na otázki z publikum. Tady je otázka, že tam v obrázku se objevil několikrát pes, jestli to byl váš pes, vzali jste s sebou psa?
Psa jsme s sebou neměli, ale vlastně my, když jsme přiletěli jakoby na nejbližší místo k těm táborům, to bylo asi 15 kilometrů od nejbližšího lágru, tak tam byla meteorologická stanice, kde byly celoročně dva stálí obyvatelé a ty tam sebou měli psa. A právě, že když jsme vyrazili do lesa, tak on se k nám sám připojil. Nejspíš se tam nudil s ním.
Takže jak přijeli do jednego obozu, to wylądowaliśmy około 15 km od tego obozu. Tam była stacja dendrologiczna, było dwóch pracowników, mieli psa i ten pies się przyłączył do nas, towarzyszył nam, chyba się z nimi też nudził. Oni tam siedzieli cały rok w tej stacji badawczej.
A za toho psa jsme byli moc rádi, protože to bylo vlastně, jak jsme slyšeli ty zvěsti o medvědech a o té hluboké přírodě, tak jsme se trošku báli, takže určitě ten pes nám hodně pomohl.
Myślę, že nám też pomohl, bo jak naslouchaliśmy się tych historii o niedźwiedziach, o tych niebezpieczeństwach, które są w tajdze, takže też myślę, že ten pies nám pomohl.
To są może jeszcze jakieś pytania z sali?
Finansuje te wasze activity, ty cesty, co działate?
I první expedice, tak to jsme si platili opravdu ze svých peněz, z vlastní kapsy. Bylo to víc dobrodružství a taky já třeba jsem ještě neměl rodinu, takže to bylo možné.
Takže te pierwsze expedycje wyprawy, no to finansowaliśmy z własnej kieszeni. To była też taka trochę przygoda. Tutaj pan mówi, że nie miał jeszcze wtedy rodziny i mógł sobie na to pozwolić.
Ale teď, když už se to rozrostlo a používáme víc technologií, tak už bychom to sami neutáhli a je to samozřejmě obtížné to financování, nicméně podařilo se nám získat na to nějakou podporu, teď třeba na tu virtuální realitu od Evropské komise, od vzdělávacího programu Erasmus, ale taky se nám podařilo třeba na výrobu muzea Gulag Online vybrat peníze formou crowdfundingu od prostě českých podporovatelů našeho projektu.
Także oczywiście teraz, kiedy już zaczynamy się tym zajmować bardziej profesjonalnie, potrzebujemy do tego więcej sprzętu, wyposażenia, nie dałoby tego się finansować samodzielnie. Na przykład ten projekt tej rzeczywistości wirtualnej, tej pomocy naukowej, to mamy finansowane z Komisji Europejskiej przez program Erasmus. A natomiast jeżeli chodzi o na przykład ten projekt Gulag Online, to było finansowane w ramach crowdfundingu, czyli tego finansowania społecznościowego i tutaj mamy darczyńców głównie z Czech.
Czy planują Państwo jeszcze jakieś ekspedycje na te miejsca byłych łagrów?
Macie w planach niejakie dalsze ekspedycje, cesty do tych bywalych łagrów?
Tak ono podle odhadů Sdružení Memoriál těch táborů jednotlivých bylo v Sovětském svazu až 30 tisíc a podle mých odhadů několik stovek, možná až tisíc, jako z pozůstatků někde hluboko v tajze na celém území Ruska stále je, takže těch expedic je možné pořádat v podstatě neomezeně. Doufejme, že se nějaká ještě podaří.
Zacznę od końca tam odpowiedź tłumaczyć. Pan mówi, że mam nadzieję, że uda się jeszcze zorganizować tych ekspedycji więcej, ponieważ tych okazji jest mnóstwo, ponieważ Memoriał ocenia, że takich łagrów, obozów rozsianych było około 30 tysięcy i z tego co wiemy jeszcze są tysiące pozostałości tych dawnych obozów gdzieś pozostawionych w tajdze, także jest co robić.
Dobrze, bardzo chciałem podziękować za spotkanie i za możliwość rozmowy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na żywo, już nie przez połączenia internetowe. I bardzo ciekawy projekt Państwo prowadzicie. Jeszcze raz chciałem pogratulować i podziękować.
Dobrze i dziękuję, a doufam, że se sejdeme i w przyszłym roce, a już to nie będzie takową tą online'ową formą, ale se sejdeme jako lidé fizicky normalnie. Děkuji vám.
Také moc děkujeme a doufáme v to samé, že se třeba v příštím roce s vámi uvidíme naživo. Bylo by to moc fajn. Děkujeme.
Takže tež máme naděje, děkujeme i mám naděje, že v příštím roku spotkáme se s panstvem naživo.
Já taky děkuji za pozvání a doufám, že tady to temné období nás brzo překlene.
Promiň, co jste řekl, já tady trošku slabě slyším. Co jsi řekl na konci?
Děkuji za pozvání a že doufám, že tento temné období bude brzy za náma.
Nie, bo troszkę to krzyczy ten głośnik. Pan mówi, że dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że szybko ten ciemny okres minie i będzie daleko za nami.
No miejmy taką nadzieję. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękuję.